Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Witam z murów Instytutu Zachodniego. Kłaniam się nisko.
Czy Niemcy wypłacą Polsce reparacje wojenne?
Szanowni Państwo, nic na to nie wskazuje. Być może jakieś drobne kwoty, biorąc pod uwagę tak powiedzmy wysoką pulę odszkodowań, się pojawią. Powiedzmy jakieś symboliczne gesty, być może współfinansowanie w odbudowie Pałacu Saskiego. Być może będzie taka inicjatywa, ale nie oszukujmy się, Niemcy zrobią wszystko, aby tych reparacji nie wypłacić. I to jest stanowisko władz federalnych, stanowisko szeroko rozumianych publicystów, miażdżąca przewaga. Również społeczeństwo niemieckie nie chce, nie rozumie, nie chce zrozumieć i wypłacić odszkodowań, czy po prostu poczuć się winny w tej sprawie.
Tak zdecydowanie już zdaje się, wypowiada się również kanclerz Niemiec Olaf Scholz, odrzuca polskie żądania naprawienia szkód i mówi tak, mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Tutaj wszyscy się powołują na zrzeczenie się reparacji w 1953 roku. Czy mogą tak jednoznacznie Niemcy mówić, na przykład i polska opozycja, że tamte ustalenia z 1953 roku są jednoznaczne i są nie do podważenia i Polska nie dostanie żadnych pieniędzy, mimo tego, że Niemcy wypłaciły już 70 państwom różne kwoty z tytułu zadośćuczynienia za wojnę?
Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę analizę prawną, niestety prawo jest w tym momencie bezlitosne, prawo międzynarodowe. My nie możemy się wyprzeć w tej chwili, jakby powiedzieć, deklaracji czy założeń, czy uznania, czy powiedzmy wypowiedzenia się w tej sprawie władz PRL-u. Temat jest pod względem prawnym w zasadzie nie do ruszenia, aczkolwiek pewną furtką może być to, że no PRL, szczególnie w latach 50. trudno uznać za niepodległe, niezależne państwo od swojego sowieckiego protektora i w tym momencie można próbować podważyć, że jednak ta umowa była pod presją przyjmowana i tak w prawie cywilnym, jak w prawie międzynarodowym, no każda umowa zawarta pod pewnym zastraszeniem, czy pod presją, czy przymusem jest nieważna z mocy prawa. Tak? I być może to jest jakaś szansa, ale nie ma takiego sądu, do którego byśmy się mogli odwołać, czy pozwać Niemcy, jeżeli jak Niemcy nie zgodzą się na powiedzmy tego typu postępowania sądowe, wyjaśniające jakąkolwiek arbitraż w tej sprawie, więc biorąc pod uwagę niestety obowiązujące prawo międzynarodowe, tutaj będzie bardzo trudno jakikolwiek ruch wykonać. Możemy jedynie wywierać presję polityczną poprzez naszych sojuszników NATO, poprzez Stany Zjednoczone, być może poprzez politykę jakąś powiedzmy sobie z Izraelem wspólną w tej sprawie. Tu jest furtka otwarta, jeśli chodzi o negocjacje polityczne, pomimo tego, że atmosfery w tej chwili do płacenia Polsce jakichkolwiek odszkodowań ze strony ani społeczeństwa, ani władz federalnych, ani intelektualistów czy publicystów, no niestety w RFN nie ma w tej sprawie.
Właśnie panie doktorze, pan ma bardzo liczne kontakty w Niemczech. Te kilka dni minęło od publikacji raportu. Mieliśmy i wypowiedzi niemieckich publicystów, no, którzy mówili o nazistach, którzy wykorzystują tą sprawę do wygodnych rządów w Polsce. Bardzo brutalne wypowiedzi. A jak reagują pana znajomi, na przykład naukowcy, z którymi pan na pewno już rozmawiał w te kilka dni po publikacji właśnie raportu?
No tutaj niestety ten głos, powiedzmy, pewnie niesprawiedliwych oskarżeń wobec nowego pokolenia Niemców urodzonych już po wodzie, drugiego czy trzeciego, no powiedzmy, no, jest powszechny, tak, ten sprzeciw wobec płacenia pracy w Polsce. Oczywiście moralnie obecne pokolenie Niemców w jakiś sposób no, widzi tutaj niesprawiedliwość, która spotkała Polskę, no ale generalnie nie ma zrozumienia dla roszczeń finansowych, przynajmniej w takim wymiarze. Tak? Być może jakaś symboliczna polityka, powiedzmy, czy kontynuacja tak zwanej polityki pojednania różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, zbliżeniowych obu społeczeństw, wymiany akademickie i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest najbardziej w ramach Unii Europejskiej, w ramach bilateralnych stosunków dobrze postrzegane, ale nie ma mowy, żeby społeczeństwo niemieckie, przynajmniej w najbliższych czasie, tak trudno powiedzieć, bo to są abstrakcyjne pojęcia, w jaki sposób poczuło się do tego, aby spłacać to odszkodowania, te kwoty, o których Polska w tej chwili poinformowała. Zobaczymy, oczywiście będą noty dyplomatyczne w tej sprawie, być może będą spotkania nawet polityczne, ale ja tutaj nie wróżę jakiegoś przełomowego sukcesu. Być może on nastąpi, ale no w tej konstelacji kryzysowej, politycznej Niemcy nie chcą płacić i zrobią wszystko, żeby nie zapłacić tych pieniędzy.
64% Polaków jest za tymi reparacjami, przeciwko 16%. 20% Polaków nie ma zdania. To wyniki jednego z sondaży opublikowanego jeszcze przed upublicznieniem raportu. Dlaczego 100% Polaków nie uważa, że reparacje od Niemiec są konieczne?
Wydaje mi się, szanowni państwo, to oczywiście moje przypuszczenie, że niemieckie polskojęzyczne media działające w Polsce robią naprawdę dobrą robotę dla Niemiec. Część opozycji czy powiedzmy polityków sceny politycznej również przez lata, że tak powiem, robiło to, co robiło, taką, a nie inną wersję historii przedstawiało, tak? I tutaj powiedzmy odżegnywało się od jakiejkolwiek reparacji czy winy, znaczy winy tak, Niemcy tak przyjmują, wiedzą, że są winy II wojny światowej, uświadamiają sobie to, ale nie chcą z tego tytułu podnieść dodatkowo odpowiedzialności, twierdzą, że temat już jest zamknięty. No i to trzeba powiedzmy, to była praca wykonywana, mozolna, pilotowana często z Republiki Federalnej Niemiec przez ostatnie dobre 30, jak nie 40 lat. No i niestety no, to jest pokłosie tego, że Polacy też jakby powiedzieć nie mają do końca, nie uświadamiają sobie też polskie społeczeństwo, duża część polskiego społeczeństwa, jakie faktycznie Polska poniosła dramatyczne straty i powiedzmy ludzkie i materialne w wyniku wojny, postrzegane jako państwo, jako osoby prywatne. Tak? To powiedzmy, zabrakło być może edukacji. I to też jest nieprzypadkowa rzecz, że zabrakło tej edukacji w polskich szkołach na temat raz, no, poniesionych strat przez Polskę. Druga sprawa, proszę zobaczyć jedno, że cały czas PRL utrzymywa i Polacy utrzymują, że byliśmy w koalicji państw zwycięskich i byliśmy jednym państwem zwycięskim w tej II wojnie światowej. Tak naprawdę się okazało po latach, czy biorąc pod uwagę badania historyczne, że jednak pomimo tego, że znaleźliśmy się w gronie państw zwycięskich, de facto straty ponieśliśmy, jakbyśmy byli państwem przegranym II wojny światowej, tak, biorąc pod uwagę straty ludzkie, terytorialne i straty materialne. Tak. To trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj to ogrom tych strat nas prześladować będzie jeszcze, podejrzewam, przez następne dekady.
No, Niemcy wyszły na plus, jak mówią również naukowcy niemieccy, a jeszcze zdanie naukowca niemieckiego, może odosobnione na tle tego, co słyszymy z Niemiec. Karl-Heinz Roth, niemiecki lekarz, historyk, współautor książki Wyparte, odroczone, odrzucone, niemiecki dług reparacyjny wobec Polski, mówi tak: jestem pod wrażeniem polskiego raportu, to kamień milowy w debacie o reparacjach. Czy ta debata o reparacjach będzie w ogóle w Niemczech trwała, czy w ogóle zostanie jakby ten temat zamieciony pod dywan i będzie, nastanie cisza, jak pan sądzi? Bo to jest głos odosobniony, ale być może pojawią się więcej takich głosów, szczególnie po lekturze tego raportu.
Szanowni państwo, no ten raport był potrzebny, tak czy inaczej był potrzebny. Jest to pewien asumpt do dyskusji, ale Niemcy zrobią wszystko, żeby od tej dyskusji uciec. Mamy teraz zagrożenie, powiedzmy, związane z Rosją, wojnę na Ukrainie, kryzys energetyczny i obawiam się, że ten raport po prostu przepadnie w meandrach różnego rodzaju innych bieżących problemów. Będzie, powiedzmy, on będzie wracał, tak? Będą różnego rodzaju spotkania, być może jakieś grona historyków będą się wypowiadać na temat tego raportu, jakieś dwie czy trzy konferencje, ale szanowni państwo, to jest wszystko po stronie tak naprawdę rządu polskiego i determinacji kolejnych rządów polskich w sprawie utrwalania tego przekazu i budowy wokół tego przekazu odpowiedniej narracji. I jakby powiedzieć też wsparcia tej idei pod względem materialnym, tworzenia instytutów przekazu społecznego, tak, europejskiego. To musi być wielka maszyna informacyjna, która nie będzie odpuszczała i co najważniejsze, te materiały muszą być tłumaczone, tak, dostępne, nie tylko sam raport, ale cała, jakby powiedzieć, otoczka kulturowa wokół tego raportu i wtedy to będzie skuteczne. Tak długo trzeba o tym mówić, aż społeczeństwo niemieckie nie będzie mogło przejść obok tego raportu obojętnie i to jest wieloletnia polityka, tego się nie zrobi w rok, dwa czy trzy, tak? Biorąc pod uwagę, to będzie bardzo trudne w Polsce, no bo jak wiemy, przy jakichkolwiek zmianach politycznych, no to Polska polska dyplomacja potrafi zrobić zwrot o 180 stopni, tak, i to jest niestety bolesne, że nie potrafimy stworzyć takiego konsensusu długotrwałego, żeby budować swoje interesy i narracje wokół tych interesów. To potrafią zrobić Francuzi, Niemcy, Amerykanie i tak dalej, tak?
No, politycy opozycji na początku krytykowali ten raport, później mówią, że później powiedzieli, że no, będą popierali starania dyplomatyczne. Między innymi takiej wolty dokonali politycy Platformy Obywatelskiej. Czy jeśli zdobędą władzę, odstąpią tych reparacji? Króciutko jeszcze w tym temacie.
No, różne rzeczy mówią politycy. Obawiam się, że niestety ten temat reparacji zostanie zaniechany, zapomniany. I no, tutaj bym, powiedzmy, nie liczył na tą konsekwencję polityczną i tą deklarację. Niestety już nieraz mieliśmy do czynienia z tym, że politycy potrafią bardzo szybko zmieniać zdanie, szczególnie po wygranych wyborach.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytycznie oceniła propozycję szefa rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, by na dwa lata zamrozić ceny emisji tak zwanego ETS-u, ceny emisji dwutlenku węgla na poziomie do około 300 euro. Jej zdaniem system jest niezbędnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Panie doktorze, pan jest specjalistą od spraw energetycznych również. Czy to nie jest działanie wbrew mieszkańcom Unii Europejskiej, bo jest tutaj szybują ceny energii, a co za tym idzie, szybują ceny dóbr konsumpcyjnych, między innymi na pewno będzie to żywność, tak? Grozi nam bardzo ciężka zima, są niedobory gazu i takie opóźnianie działań, co to oznacza?
Szanowni Państwo, to oznacza tyle, że no niestety obecna, powiedzmy, elita europejska jest narzędziem realizacji polityki niemieckiej, tak brutalnie to nazwy, bo szanowni Państwo, wczorajszym akurat pana Scholza, kanclerza, wystąpieniu padła taka, powiedzmy sobie, deklaracja, że Niemcy nie dość, że chcą w najbliższych czasie zwiększyć produkcję energii, szczególnie tej zielonej, o 1/3, to docelowo w ciągu 10 lat chcą w zasadzie podwoić produkcję energii, czyli będą produkować dwa razy więcej energii niż Niemcy zużywają. I o co to chodzi? Chodzi o to, żeby tą zieloną energią zalać rynki europejskie i na tym zarabiać. Nie udała się koncepcja huba surowcowego, czyli tego, żeby z Rosji importować gaz, węgiel i dalej rozprowadzać to na Europę, tak? I Niemcy miały być tym matecznikiem, tym pośrednikiem między Wschodem, tak? Pomiędzy Rosją a innymi państwami europejskimi, zdominować te rynki. No to teraz, powiedzmy, koncepcja właśnie nadprodukcji 2,5-krotnej w przeciągu 10 lat energii w Niemczech, żeby zalać zieloną energię, biorąc pod uwagę tutaj energetykę polską, partą cały czas jednak na tej podstawie węglowej, my będziemy przymiażdżani, tak? Ten węzeł się zaciska na polską energetykę, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z ETS-em i cenami szaleniącymi. Dlatego tutaj niestety pani von der Leyen no w ten deseń niemiecki jak najbardziej się wpisuje, tak, żeby nie ograniczać, żeby, powiedzmy, dalej kontynuować ten wadliwy, niedobry system, który niestety będzie powoływał straszliwą pauperyzację społeczeństw, nie tylko społeczeństwa jednego, ale społeczeństw europejskich. On jest de facto szkodliwy, przynajmniej generalnie na te dwa najbliższe strzeżony grzewcze, tak? Wasz się wyjaśni być może sprawa, w jaki sposób na Ukrainie. Zobaczymy, bo trudno być tutaj wróżbitą czy wróżką, tak? Nie mamy takiej mocy, ale na te dwa najbliższe sezony grzewcze, przynajmniej te półtora roku, bo trzeba by ten system zawiesić albo zminimalizować, tak, do 30, 20 czy 25 euro za tonę emisji i wtedy by to było, to by się bezpośrednio przełożyło na ceny energii w całej Europie, tak? Szczególnie w Polsce, więc mówię, jeżeli ktoś tego nie widzi, to nie chce tego zobaczyć i niestety no, bardzo mocno opowiada się nagle interes narodowy naszego tutaj wielkiego sąsiada Zachodu. Tak?
No, czyli interesy narodowe przede wszystkim, wbrew deklaracjom, które słyszymy.
Brutalne, ale mówię, wczoraj słuchałem właśnie z Scholzem, znaczy czytałem z Scholzem wywiad, niestety to taka padła deklaracja, jeśli chodzi o zwiększenie wolumenu produkcji energii. Pytanie po co, tak? No bo to, żeby to odsprzedać, jak jeden, jakby powiedzieć, maner nie wyszedł z tym hubem gazowym, teraz Niemcy będą hubem energetycznym. Przynajmniej ja to pisałem od 15 lat, tak? Wówczas, powiedzmy, patrzono na mnie jako osobę która jest oderwana od rzeczywistości, a dzisiaj to się dzieje po prostu, tak? To się dzieje, już komentarzy żadnych złośliwych nie ma.
Polska ma sojusznika, między innymi Czechy, którzy też są zgodni co do konieczności reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. 9 września w Brukseli będzie właśnie nadzwyczajne posiedzenie Rady Energetycznej. Musimy naprawić rynek energii. Rozwiązanie na poziomie unijnym będzie najlepszym, jakie możemy mieć. To są słowa Józefa Sikela, ministra przemysłu i handlu Czech. Panie doktorze, jak pan sądzi, czy jednak Unia, czy Komisja Europejska zdecyduje się na to, żeby zlikwidować ten spekulacyjny system handlu emisjami i co zrobi, no, żeby zbudować jakąś alternatywę dla tego, żebyśmy marzli w domach zimą?
Szanowni Państwo, być może my marzyć nie będziemy, ale będzie straszna droga. Droga będzie ta zima dla wszystkich Europejczyków, niestety. I to te konsekwencje trzeba ponieść. Systemu jako takiego raczej Unia Europejska nie zlikwiduje. On może być przez jakiś czas tylko zawieszony. Tak? Być może na kilka miesięcy, zobaczymy co będzie do wiosny, powiedzmy przyszłego roku, być może to nastąpi, zawieszenie tego systemu. Ale system jest, powiedzmy, no już integralną, byśmy powiedzieli, częścią polityki klimatyczno-energetycznej. Na razie nic innego lepszego Unia Europejska nie wymyśliła, pomimo że ten system wiąże się z wieloma patologami, nadużyciami, które już miały miejsce również w Niemczech. Tak? Wyłudzeniami na tej podstawie, powiedzmy sobie, nienależnych środków związanych z opłatami emisyjnymi i tak dalej, od sprzedaży tych odpłat, tych uprawnień do opłat, tak? I tutaj bym nie wróżył jakiejś, powiedzmy sobie, kopernikowskiej zmiany postrzegania tego systemu. Unijni politycy bardzo się do niego przyzwyczaili. Być może zawieszą, tak? Na ten sezon być może będzie zawieszony, czy jakiś tam tymczasowo, ale ja tu bym nie widzę przestrzeni dla jakiejkolwiek rewolucji, tak?
To oby ta rewolucja w myśleniu unijnych przywódców nastąpiła i żeby naprawdę ktoś pomyślał bardzo rozsądnie nad tym, co można zrobić, żeby ceny prądu, gazu i innych surowców nie rosły. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, szanowni państwo, wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.